Słuchasz polskiego programu SBS.
Syndrom tatusia. Część druga. Rola mężczyzny.
Ale co właściwie ten tatuś ma robić, żeby też nie mieć jakiegoś złego wpływu na rozwój swojej córki? Nie ma tak dokładnie recepty na to, jeżeli na przykład odchodzi od mamy.
No właśnie, jeśli odchodzi od mamy, ważne jest, żeby z córką miał zawsze kontakt, żeby interesował się jej życiem, tym, co się u niej dzieje, jej emocjami, zdarzeniami z jej życia, żeby po prostu był obecny, uczestniczył, brał udział w jej życiu, był obecny. Tak, tak. Też ta wzajemna relacja rodziców jest bardzo ważna, prawda? Żeby córka widziała, że jednak tata ma szacunek dla mamy. Odszedł, ale nie pokazuje. Nawet jeśli rodzice mają złą relację, dziecku nie powinno się tego pokazywać. To jest bardzo trudne, ja wiem, to tak teraz mówię, ale to jest, trzeba nad tym pracować, bo to buduje dziecko bardzo. Córkę to bardzo buduje. Bo córkę buduje to, jak jej ojciec traktuje jej mamę, bo to przekłada się na nią, prawda? Jeśli ojciec jej traktuje jej mamę bardzo dobrze, z szacunkiem, to jakby to ona to odczuwa, to się przekłada na nią. To
tak
jest
jak
ważne.
Pani powiedziała, bardzo ważne jest rzeczywiście to uczucie, żeby był obecny w jej życiu, żeby się interesował, bo nawet jeżeli się rodzice nie kochają i odeszli od siebie i może się nawet nie lubią, ale najważniejsze, myślę, to jest to, żeby to dziecko, ta córka odczuwała miłość ojca, mimo wszystko.
Tak.
To jest chyba najważniejsze.
Tak.
To ją zdecydowanie buduje jakby relacje później z mężczyznami. A czy,
tak, oczywiście.
Czy uważa Pani na przykład, że kobieta w momencie, kiedy traci tego ojca, jakby nie ma z nim kontaktu, to na ogół wybiera sobie partnerów, którzy są od niej sporo starsi, żeby w jakiś sposób wypełnić ten brak tego ojca w jakimś tam sensie, że ten partner, ten kochanek jest jakby i ojcem, i kochankiem?
No właśnie, właśnie bardzo często tak się dzieje, że partnerzy są starsi, a nawet jeśli nie starsi, to taka córka szuka w swoim życiu partnera, który będzie jej opiekunem, który będzie się nią opiekował, który jej zapewni wiele rzeczy, czyli szuka tego, czego nie dostała od ojca. Szuka w partnerze, szuka tej akceptacji, podziwu, zachwytu. Bohaterkami książki są, jest w kręgu moich znajomych, moje koleżanki. I właśnie te dojrzałe kobiety mówią, że jeszcze jedna z nich, że ona, jak już była dorosła, czy była dziewczyną, wystarczyło, że jakiś mężczyzna na nią patrzył dłużej albo powiedział jej kilka pięknych słów, to ona już była cała jego. Czyli była tak spragniona
miłości
tej miłości,
i zainteresowania.
Tej akceptacji. Tak. Tak. I kobiety bardzo często wpadają w różne, poprzez to właśnie, toksyczne związki, ponieważ idą za tym, co słyszą od mężczyzny, nie widząc innych rzeczy, prawda? No w książce piszemy o tym, jakie pułapki czekają na dziewczyny, na kobiety, które miały złą relację z ojcem albo w ogóle tego ojca nie było w ich życiu. Na co one są bardziej podatne i to jest bardzo takie przykre. Patrzę z podziwem na pokolenie młodych kobiet, które inaczej potrafią ocenić wiele rzeczy, inaczej podchodzą już i potrafią to nazwać. Moje pokolenie, na przykład ja nie i w dorosłym życiu nie wiadomo, jakby nie wiemy, skąd się biorą różne problemy, prawda? A wystarczy gdzieś sobie pewne rzeczy uświadomić, poskładać, poukładać i zacząć jakby nad tym pracować. I można bardzo fajnie sobie życie też później gdzieś ułożyć, chociaż kobiety dojrzałe mówią, że ta rana taka, to jest taka, że to taka jest wyrwa w sercu, ten brak relacji dobrej z tatą, że to gdzieś zawsze jest.
No przede wszystkim ta relacja z ojcem daje nam pewność siebie w związkach właśnie, że jest takie uciekanie, chowanie trochę głowę w piasek. Trudno też cokolwiek zmienić, można tylko na ten temat rozmawiać, ale tak naprawdę to... I tak jak pani powiedziała, że teraz to pokolenie, te kobiety, ale nawet kobiety z naszego pokolenia też nie są takie, ja myślę, że to są dobre czasy w ogóle w tej chwili dla kobiet, bo nie ma takiej sytuacji, że na przykład tak jak nasze babcie czy mamy, że musiały wychodzić za mąż w odpowiednim momencie, że w ogóle musiały wychodzić za mąż, a teraz tego nie ma. Społeczeństwo jakby na to zupełnie inaczej patrzy. To mi się akurat bardzo podoba.
Tak, i dziewczyny inaczej w ogóle już sobie też kreują swoje życie. Ja może jak już mówimy o takim już innym modelu życia kobiet i postrzeganiu siebie i związków, swoich aspiracji, pomysłów na życie, to wraz z dziennikarką Katarzyną Domańską napisałyśmy też książkę, którą zatytułowałyśmy Moja droga i tam jest 13 portretów kobiet, które postanowiły wbrew wszystkiemu iść w życiu swoją drogą. Postanowiły, że one będą decydować o sobie, a nie rodzina, nie tylko ona. Ona czuje to, co chce robić w życiu, także ta książka też jest bardzo, bardzo fajna, bardzo ma fajne przesłanie dla kobiet.
Tak, i teraz kobiety w ogóle są bardzo zawodowo czynne i silne i może to też jest pewnego rodzaju pułapka tak dla tych mężczyzn. Mężczyźni przez to są jacyś tacy słabsi, tacy troszeczkę może, no nie mają tej pozycji, a tu się nagle okazuje, że ta kobieta sobie właściwie ze wszystkim potrafi poradzić. Może to też nie jest tak do końca najlepsze dla mężczyzn, jak pani myśli, pani Magdo?
No tak, tak, tak. I właśnie dlatego wraz z Jackiem Masłowskim planujemy kolejne książki. Już zaczynamy pracę nad kolejną. Nie mogę jeszcze zdradzić dokładnie tematu, ale te książki właśnie będą mówić o takich sprawach, o sprawach damsko-męskich. Jak budować fajne relacje, fajny związek, w jaki sposób, co powinna gdzieś wiedzieć czy rozumieć kobieta, co mężczyzna, żeby byli dla siebie partnerami. Partnerami wspierającymi się. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę na tę współpracę i na książki o takiej tematyce.
My się też cieszymy, że będą powstawały tego typu książki, bo możemy w jakiś sposób się doedukować, dostać pewną informację. Na jakich stronach możemy znaleźć pani książkę? Na pewno można zakupić przez Amazon czy przez jakieś inne firmy?
Myślę, że tak. Właśnie nie wiem, jak to jest, pani Joanna, ale przez Empik, Empik.com. No to są wszystkie książki moje. Empik.com, Vivelo, sklep internetowy. Wiem, że książki, które napisałam kiedyś o Tadeuszu Bluczyńskim na przykład już są na Allegro. Empik.com, Vivelo.
Jeżeli na przykład miałaby pani coś powiedzieć dla tych młodych osób, które chcą napisać książkę, jaka byłaby pani rada na przykład dla takiej osoby, która marzę o tym, żeby napisać książkę, ale tak dużo tematów ją nurtuje i dużo tematów ją interesuje, ale jednocześnie jeszcze tak do końca nie dojrzała, żeby tę książkę napisać. To co ma zrobić?
Żeby młoda osoba wybrała się na przykład, nie wiem, na spacer i żeby była sama ze sobą, żeby mogła pobyć sama ze sobą, zastanowiła się, który z tych tematów. Bo po głowie zawsze chodzi milion różnych tematów. Może to, może to, może to. Ja też tak miałam i też tak mam. Ojej, to świetne, to świetne. Żeby po prostu poczuć ten temat w środku, w sobie. Tak jak ja poczułam balsamistkę. Bo te thrillery psychologiczne to są
Aha.
takie książki o ludziach. Wszyscy mówią, którzy je przeczytają, że to są po prostu książki o postawach ludzkich. Tam jest też poruszony temat przemocy w rodzinie wobec dzieci.
Aha.
Ta tytułowa balsamistka, która ja kiedyś to pomysł wzięłam sobie też stąd, że parę lat temu przeczytałam wywiad o młodej kobiecie, która ma taki zawód, balsamuje po prostu ludzkie zwłoki, tak? Przygotowuje je do pogrzebu, do pożegnania. Ja tak czytałam, mówię, taka delikatna, tam było zdjęcie tej kobiety, mówię, taka młoda, fajna, delikatna dziewczyna, jaki ona zawód wykonuje. I kilka lat później, kiedy jakby tutaj zaczęłam współpracować z wydawnictwem, redaktor naczelna ówczesna poprosiła mnie, słuchaj, może spróbuj napisać właśnie thriller, tak? Taki psychologiczny. To ja sobie przypomniałam o tej balsamistce i stworzyłam postać. Postać kobiety młodej, która właśnie przygotowuje, odziedziczyła zakład pogrzebowy po ojcu i tam przygotowuje ludzkie zwłoki do ostatniego pożegnania. Ale tak naprawdę to cała historia, to jest historia jej rodziny, o tym jak zostały rozdzielone z siostrą, kim nie był ten ojciec naprawdę, że chce napisać właśnie taką historię, żeby poczuć w środku, w sercu. I wtedy to się uda, bo najgorzej, jak piszemy coś na, bo tak wypada, bo tak trzeba, bo ktoś powiedział, a my tego nie czujemy.
Albo że
Może
to jest
ktoś tak powiedzieć,
modny
albo że
temat,
modne.
kto się za to
Tak,
wezmę.
bo oczywiście, bo może ktoś podpowiedzieć, prawda, ale my to musimy poczuć. To trzeba poczuć w sobie, w środku. I wtedy się uda. I wtedy się uda i pisać z serca, nie poprawiać tego, co się napisze milion razy, bo to jest jeszcze gorzej. To poprawianie potem tak, potem to musi być taki napisane, a później od poprawiania ewentualnie jest przecież redakcja w wydawnictwie, korekta. Natomiast usiąść, napisać to, co jest najbliższe sercu.
A później na przykład też sprawdzić, prawda? Należy jednak mimo wszystko przeczytać w całość, jakby zanim
Tak,
się gdzieś to dalej pośle.
oczywiście. Tak, oczywiście, oczywiście, że tak, ale nie przejmować się tym, że są jakieś na przykład niedociągnięcia, bo jak się debiutuje, zawsze są niedociągnięcia i nie przejmować się tym, absolutnie.
I jak długo pani książkę pisze, tak mniej więcej średnio? Jak długi jest to proces?
Trudno
Różnie.
powiedzieć, ponieważ ja mam tak, że ja najpierw ten pomysł gdzieś noszę w środku w sobie i on
Aha,
gdzieś w środku powstaje.
dojrzewa.
Dojrzewa, gdzieś widzę, buduję sobie coś w środku. Potem siadam i piszę. I codziennie staram się pisać. Codziennie znaleźć taki czas, że to jest czas tylko na pisanie. Jestem ja i te moje myśli, temat i praca. Ważne jest takie zbudowanie sobie takiego rytmu pracy, że te godziny są na przykład takie jakieś żelazne, tak? Że na przykład codziennie w tych i w tych godzinach siadam, piszę i nie mam jej dla nikogo. To jest bardzo ważne, żeby tego nie
Czyli ta
odkładać.
dyscyplina taka pewna i
Dyscyplina
tak,
pracy,
systematycznie.
tak. I żeby nie odkładać, nie, bo nie ma, bo muszę teraz to zrobić,
Tak,
to, więc dopiero
tak, tak.
zabiorę się za miesiąc, bo to się rozmyje. Jeśli mamy pomysł i chcemy coś zrobić, to trzeba go zacząć realizować, nie czekać, bo pomysł się rozmyje, ucieknie i odejdzie od nas.
Tak, i zapomni się różne rzeczy, różne punkty, które się chciało, które w danym momencie się myślało, że są ważne, później się to wszystko rozmydli. Kiedy pani lubi pisać? Jeszcze ostatnie pytanie. Z rana czy z wieczora?
Rano, rano.
Rano.
Ja bardzo lubię taką poranną, tak, ciszę. Nawet lubię wstać, kiedy świat cały jeszcze
Czy
śpi.
śpi?
Robię
Aha.
sobie kawę, tak, robię kawę i w tej ciszy sobie siedzę i wtedy najlepsze myśli przychodzą do głowy, umysł jest świeży. Bardzo fajne to jest. Znam pisarki, które piszą, które pracują jakby gdzie indziej, to znaczy mają zawodowo. Pracują w jakichś firmach i wstają na przykład o 5 rano, żeby 2 godziny pisać. I potem idą do pracy. Tak też można. Ważna jest właśnie ta dyscyplina i znalezienie tego swojego fajnego czasu, tego momentu, kiedy mogę usiąść i być razem z moją książką.
Piękne. Dziękuję bardzo, bo będziemy się pomału żegnać. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy i myślę, że nasi słuchacze też będą tego zdania, że się dowiedzą wiele ciekawych rzeczy. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem była Magdalena Adaszewska, pisarka, dziennikarka.
Dziękuję za rozmowę i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę znalezienia własnej drogi, życzę przeczytania dobrych książek i wszystkiego dobrego.
Dziękuję, dziękuję bardzo.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.